6 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań wraca audycja w sportowym rytmie. Nasze skład bez zmian. Program realizuje Rafał Polacki przy mikrofonach.
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. Broniący tytuł Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Umocnił się też na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Na torze Silverstone kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla, a trzeci był reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari. Jadący BMW M4 Robert Kubica zajął natomiast 14 miejsce w dzisiejszym wyścigu serii DTM na belgijskim torze Spa. Zwyciężył broniący tytułu Niemiec René Rast, kierujący Audi RS5. Konrad Bukowiecki wygrał konkurs kulomiotów podczas lekkoatletycznego mitingu w Olsztynie. Wicemistrz Europy w ostatniej próbie uzyskał wynik 20 metrów i 51 centymetrów. W Spale z bardzo dobrej strony zaprezentowały się z kolei chodziarki. Katarzyna Zdziebło dystans 5000 metrów pokonała w 21 minut, 34 sekundy i 30 setnych. To czwarty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki i drugi w tym roku na świecie. Na żużlowych torach dzisiaj dwa mecze ósmej kolejki Ekstraligi. Jedno spotkanie już zakończone. GKM Grudziądz zremisował ostatecznie z Włókniarzem Częstochowa 45-45. W pierwszej lidze Lokomotiv Dyneburg przegrał z Apatorem Toruń 39-51, a spotkanie na poznańskim Golęcinie z udziałem zespołu Spechaus PSZ Poznań z gośćmi z Niemiec nie doszło do skutku, bowiem w ekipie gości brakowało niezbędnych dokumentów.
O 19.15 jeszcze dziś w Ekstralidze starcie Motoru Lublin ze Spartą Wrocław, ale my już za chwilę po piosence mówić będziemy o kajakarstwie.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
11 minut niespełna po godzinie 19. Właśnie o kajakarstwie mówić będziemy, bowiem przez 3 dni nad poznańską Maltą bardzo ciekawe zawody kajakowe młodzieży. Szerzej o tym w rozmowie Wojtka Bernarda, między innymi z prezesem Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneuszem Pracharczykiem.
Piękna słoneczna pogoda nad poznańskim torem regatowym Malta i bardzo dobrze, bo podczas tego weekendu tutaj mają okazję po raz kolejny w ostatnim okresie rywalizować kajakarze. Tym razem Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i także międzywojewódzkie zawody młodzików.
Bardzo się cieszymy, że kolejny raz możemy to zorganizować. Już coraz lepiej nam pod względem logistycznym idzie i ponad 500 zawodników, ponad 60 klubów startujących z całej Polski. No jak chodzi o tu Wielkopolan, widzimy złote medale, no jesteśmy tu razem z Bydgoszczą, czołówką krajową.
Dla tych zawodników w tych kategoriach wiekowych to chyba taka najważniejsza impreza, prawda? W tym sezonie okrojonym mocno z powodu koronawirusa.
No najważniejsza, myślę, że to też są takie eliminacje, jak odbędą się nadzieje olimpijskie, które mają być w węgierskim Segedzie. To są eliminacje dla tych juniorów, szczególnie młodszych i młodzików do kadry, do reprezentacji na tą imprezę.
Kolejne zawody, podczas których macie wprowadzony ten reżim sanitarny.
Bardzo dużo dajemy tutaj na ochronę. Też dezynfekcja łodzi, sektory dla klubów. Kluby się i trenerzy, zawodnicy się podporządkowują, rozumieją to.
Na poznańskich mistrzostwach oczywiście nie brakuje także wielkopolskich, poznańskich medali i to także tych ze złota. Między innymi na najwyższym stopniu podium dwójka juniorów młodszych Poznani, Kanadyjkarze, 1000 metrów.
Sobczak Szymon.
Nowicki Jakub. Tak oglądałem ten finał i ze zdecydowaną przewagą przypłynęliście na pierwszej pozycji.
Po prostu się płynęło i ile się dało.
Planowaliśmy przez pierwsze 15 sekund jak najbardziej do przodu się wypróć, a potem to już jest czysta formalność.
Nikt was tam nie naciskał z tyłu?
Nie, nawet się nie zwracam na to uwagi, jak się płynie.
Te zawody są rozgrywane w czasie pandemii koronawirusa. Ten cały reżim sanitarny, to jest na ile on wam trochę komplikuje to sportowe życie i rywalizację?
Nie, tak z naszej perspektywy to praktycznie jakoś komplikować nie komplikuje.
Tylko, że trzeba dezynfekować ręce i tyle wszystko.
Na najwyższym stopniu podium, także na dystansie 1000 metrów, czwórka kajakarzy AZS WF Poznań.
Igor Wyszkowski.
Wronkiewicz Aleksander.
Hubert Bączyk.
Adam Mańkowski.
Jestem bardzo zadowoleni. Wygraliśmy minimalnie, no naprawdę.
Startu wyszliśmy nieźle, potem trzymaliśmy tempo i na finiszu udało nam się wyprzedzić przeciwników.
To was tam naciskał z tyłu?
Opole, Olsztyn znaczy się, Olsztyn. Energetyk Gryfinot.
Macie chyba w klubie podwójne powody do zadowolenia, bo widziałem, że brązowy medal także.
Wczoraj na 500 metrów też czwórka nasza medal brązowy zdobyła.
Kolejny poznański, kolejny wielkopolski medal podczas imprezy na torze regatowym Malta. Weronika Waligura, AZS AWF Poznań. Srebrny medal w rywalizacji kajakarskich jedynek na 1000 metrów. Uśmiech na twarzy, ale zapytam mimo wszystko, niedosyt czy zadowolenie? Biorąc pod uwagę, że na pierwszym stopniu podium był ktoś inny.
Zadowolenie, bo raczej 1000 też nie jest moim takim koronnym dystansem. Szczęśliwa jestem. Wiadomo, każdy medal to medal, a rywalizacja o to chodzi. Bycie pierwszym, to już potem wyżej nie można być. Drugim zawsze mam pracować jeszcze nad czym. W tym roku to jest dopiero drugi start. To są najważniejsze starty dla nas.
Aura sprzyjała z jednej strony, bo nie ma specjalnego wiatru, ale to słońce mocno świecące przeszkadzało?
Odczuwa się to, że jednak jest parno troszeczkę i to słońce daje trochę i trzeba się przede wszystkim od niego cały czas chronić.
Zmaganiem na poznańskim torze regatowym Malta przygląda się także dyrektor Biura Polskiego Związku Kajakowego Kajetan Broniewski. To nie pierwsza w tym sezonie pana wizyta w Poznaniu. Ostatnio jest pan i będzie dosyć częstym gościem tu w stolicy Wielkopolski.
Można powiedzieć, że Wielkopolska rozpoczęła ten cykl imprez po okresie tych zwolnień pandemicznych. Pierwsze zawody to był 20-21 czerwca, gdzie nasza reprezentacja wystartowała w takich zawodach okręgowych, ale uznaliśmy to jako pierwszy Puchar Polski i reprezentacje seniorów i juniorów wystartowały tutaj na torze regatowym Malta. Później były Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Młodzików, a teraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, czytaj Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, która się w tym roku nie odbyła, no ale tutaj organizujemy to jako związek, żeby ta młodzież mogła startować.
Jak z formą, biorąc pod uwagę kłopoty w tym sezonie związane z koronawirusem?
Trudno mi jest to określić, bo generalnie zawodnicy nie rywalizują we współzawodnictwie międzynarodowym. Nie mamy żadnych możliwości porównania się, jedynie można to określić po czasach i warunkach pogodowych, jak są sprzyjające, i porównywać to, a ale nie mamy nawet do czego, bo generalnie nikt nie startuje. ICF i EKA, czyli Europejska i Światowa Międzynarodowa Federacja Kajakowa, przesunęła zawody. Właściwie pierwszy, można powiedzieć, start, jaki jest zaplanowany wstępnie, to jest Puchar Świata w Szeged w połowie września, ale też nie wszyscy tam startują. Z naszych informacji, które otrzymujemy, kilka reprezentacji w ogóle tam nie przyjedzie. Jeśli chodzi zaś o tą grupę tutaj, to jest wstępnie zaplanowany start Olympic Hopes, czyli Regaty Nadziei Olimpijskich 18-20 września w Szeged i stamtąd młodzież przyjechała do Bratysławy na zawody międzynarodowe juniorów. Ale czy tak się stanie, biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację, jaka ma miejsce, trudno jest nam dzisiaj przewidzieć.
Audycji w sportowym rytmie cały czas zostajemy nad wodą. W ten weekend, jak mówiliśmy, na poznańskim torze regatowym Malta walka o medale Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych w kajakarstwie, a za dwa tygodnie pojawią się tutaj w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski, najlepsi seniorzy. I oni również staną przed szansą walki o medale Mistrzostw Polski. Nie zabraknie w tym gronie także znakomitej kajakarki KTW Kalisz Marty Walczykiewicz. Ona, przypomnijmy, razem z resztą kadry kajakarek, ten początek pandemicznego okresu spędziła z kadrą w Portugalii. Wracamy do tego, gdyż można na tę całą sytuację spojrzeć już z dystansem i jednocześnie chcieliśmy zapytać panią Martę, czy zbliżające się Mistrzostwa Polski to dla niej najważniejsza impreza w tym okrojonym sezonie.
Zostanie tam to była najlepsza decyzja, jaką mogłyśmy podjąć. Z perspektywy czasu, jeśli nawet byśmy się cofnęli, to myślę, że podjęlibyśmy tą decyzję jeszcze raz. Szkoda tylko, że nie udało się przeciągnąć tego naszego pobytu jeszcze o jakieś 10 dni. Wtedy była duża szansa, żebyśmy jednak ominęli nawet tą dwutygodniową kwarantannę. No jak wiadomo, byłyśmy zdrowe, bo przeszłyśmy później badania i nie przywiozłyśmy nic z Portugalii. No wiadomo, no w Polsce był wtedy stan taki, można powiedzieć, nadzwyczajny, bo żaden sportowiec nie trenował normalnie, każdy gdzieś tam chałupniczo w domu. My miałyśmy tą sposobność trenować całkowicie normalnie. Wiadomo, z dostosowaniem się tam do obostrzeń, które panowały w Portugalii, czyli gdzieś tam chodziłyśmy w małych grupkach, ale to było jedyne obostrzenie, które było w Portugalii, więc każdy trening odbywałyśmy normalnie. Więc tak naprawdę nic nam nie uciekło poza tymi dwoma tygodniami, które spędziliśmy na kwarantannie w domu.
Ale w momencie, kiedy dowiedziałyście się, że tak naprawdę wszystkie najważniejsze imprezy z igrzyskami włącznie zostały w tym roku odwołane, to gdzieś psychicznie to zmieniło wasze nastawienie do tego sezonu? No bo pewnie ciężko jest się zmobilizować nawet na takie starty pokazowe, imprezy mniejszej rangi. Jednak gdzieś to w głowie pewnie zostaje, że w tym roku nic poważnego to się nie będzie działo.
No wiadomo, było ciężko na początku. No, igrzyska zostały odwołane, później sukcesywnie po kolei każde inne zawody. No gdzieś tam nad głową wisiały cały czas mistrzostwa Europy, które odwołali jednak na sam koniec. Takie zwątpienie, nie było chyba takiego zwątpienia. Wiedziałyśmy, że i tak musimy trenować, no bo te igrzyska może przesuną, może odbędą się w przyszłym roku. Nie wiadomo też w jakim terminie. Plotki gdzieś tam krążyły, że mogą nawet na wiosnę się odbyć, więc miałyśmy, mówię, trenera ogarniętego, który gdzieś tam nam dał tydzień lekkiego obozu, potem wróciłyśmy normalnie do treningów, także nam na pewno łatwiej jako medalistkom olimpijskim w trójce, wiadomo, że no gdzieś tam nawet jakby te igrzyska miały się w ogóle nie odbyć, to no gdzieś tam łatwiej nam by było to przełknąć. Gorzej myślę, że miały młodsze zawodniczki, dla których to była wyjątkowa szansa wyjazdu na igrzyskach i ona była bardzo blisko, więc no muszą to odłożyć na za rok. No u mnie zmieniły się tylko plany życiowe, bo no gdzieś tam planowałam jakąś przerwę, może trochę życie osobiste poukładać, no ale przełożymy na za rok, więc myślę, że dużej straty nie będzie. Na pewno będę musiała przyszły sezon na pewno poświęcić, żeby dbać trochę bardziej o zdrowie. Widać po tym roku, widać, że generalnie wszystko się może zdarzyć, więc myślę, że trzeba być przygotowanym generalnie na każdą ewentualność.
Co jeszcze w tym roku w takim razie przed wami z takich poważniejszych startów?
No tylko i wyłącznie Mistrzostwa Polski. 14-15 sierpień tutaj na Poznańskiej Malcie, więc zapraszamy wszystkich kibiców, bo to będą, myślę, ostatnie zawody, które się odbędą, jeśli chodzi o krajowe podwórko. Jeśli chodzi o międzynarodowe, gdzieś tam są jeszcze jakieś planowane Mistrzostwa Europy, jakiś Puchar Świata, ale to wszystko w bardzo późnym terminie październikowym, ale myślę, że ostatecznie one i tak nie dojdą do skutku, no bo wiadomo, jak to teraz się wszystko na nowo rozwija, więc myślę, że to też zostanie przełożone. Także imprezą docelową w tym roku naszą są Mistrzostwa Polski Seniorów. If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone, where the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on.
Imprezy sportowych po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wraca do życia, ale to nie znaczy, że wszystko jest na bieżąco. Problemów spowodowanych właśnie koronawirusem nie brakuje, nie omijają one także organizatorów sportowych imprez z Wielkopolski. Kolejną taką imprezą odwołaną ze względu na pandemię jest ostatecznie tegoroczny poznański maraton, który miał się odbyć 18 października. Mówi dyrektor imprezy Łukasz Miedziołko.
Z bólem takim sportowym serca niestety zostaliśmy zmuszeni do odwołania 21 PKO Poznań maratonu imienia Macieja Frankiewicza. No powód jest oczywisty, to jest epidemia koronawirusa i kwestia bezpieczeństwa uczestników tej imprezy. Cały czas pandemia trwa, nie wiemy jak to się dalej będzie rozwijało, jak będzie jesień wyglądała. Też obecne wytyczne rządowe są takie, że można organizować imprezy sportowe do 250 osób, a przypomnę, że poznański maraton to impreza, w której bierze udział między 5 a 6 tysięcy osób. Teraz na listach startowych znajduje się trochę ponad 1000 osób. Musieliśmy podjąć decyzję, no i powtarzam, z bólem serca musimy ją odwołać i zaprosić wszystkich maratończyków na przyszły rok. Przyszłoroczna edycja poznańskiego maratonu odbędzie się 17 października przyszłego roku, stąd już teraz uczestników zapraszamy, żeby sobie dziś w kalendarzach zapisywać tą datę.
Ponad 1000 chętnych się pojawiło, już niektórzy otrzymali numery startowe. Co z tymi osobami, które dokonały już wpisowego, jaka jest ich sytuacja?
Wyjścia są dwa. Przeniesienie swojego numeru startowego na przyszły rok z gwarancją, że tu się nic nie zmieni, lub wniosek o zwrot opłaty startowej, tak samo jak w przypadku PKO Poznań półmaratonu, te opłaty zwracaliśmy. Tu decyzja należy do zawodnika, którą ścieżkę wybierze.
Już wcześniej zapowiadaliście, że w przypadku przełożenia tej imprezy macie przygotowany plan B, czyli te zawody wirtualne.
Tu nie będziemy żadnymi odkrywcami. Wielu organizatorów, którzy podwali swoje imprezy, zaprosiło niejako uczestników do startowania wirtualnie, czyli biegamy nietradycyjnie po ulicach, biegamy w swoich ulubionych miejscach, w swoim miejscu, gdzie przebywamy czy mieszkamy. Tu trzeba się zgłosić. Oprócz wirtualnego maratonu, czyli 42 km, gdzie zawodnik na przykład przebiegnie prawie 8 kółek wokół Malty, będzie można wybrać bieg na 5 km, 10, półmaraton i wspomniany maraton. Chcemy dać zachętę do startowania na innych dystansach. Zapisy ruszą w sierpniu, jeszcze nie jesteśmy w stanie podać precyzyjnej daty. Będą wybory różnych pakietów, form, czy to chcę pobiec tylko na wybranym dystansie i organizatorem wyślę medal, a czy chcę być może koszulkę, i nad tymi pakietami teraz intensywnie pracujemy. Będą niewysokie jakieś opłaty startowe, no nawet organizacja biegu wirtualnego niesie sobą jakieś koszty, czy potem wysyłki tych wszystkich elementów, czy kwestie zakupu aplikacji mobilnej, to jest jakiś koszt.
Zatrzymam się na chwilę przy tej aplikacji, to będzie aplikacja, która pozwoli porównanie tych wszystkich wyników na tych różnych dystansach.
Tak, my damy możliwość pobrania takiej aplikacji na telefon komórkowy. W przypadku jej wykorzystania ten wynik szybko pojawi się w tabelach, natomiast jeśli ktoś będzie chciał nie biec z telefonem, będzie miał swój zegarek, będzie musiał nam ten wynik wysłać z jakimś potwierdzeniem, zrzutem, my sobie organizacyjnie tu poradzimy, tak żeby wyniki danej zawodniczki czy zawodnika znalazły się. Natomiast mając aplikację, można na bieżąco to wszystko monitorować, my będziemy widzieć, co się dzieje w danym miejscu w Polsce czy też za granicą, kto prowadzi. Natomiast wyniki potem będą uzupełniane o te osoby, które z aplikacji nie skorzystają. wygrywają.
Jeżeli ktoś chciałby trzymać rękę na pulsie, gdzie musi zaglądać często?
Strona maratonpoznań.pl lub strona posirpoznań.pl, oczywiście serwisy miasta Poznania, tam na bieżąco będą wszystkie informacje. Oczywiście my jesteśmy w kontakcie z zawodnikami, czy to mailowo, czy przez nasze media społecznościowe. Na bieżąco będziemy informować o tym, co się dzieje.
Wiemy, że Państwo na to czekali. Nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole po raz pierwszy w nowym sezonie, bowiem w ten weekend wystartowały niższe ligi piłkarskie w trzeciej lidze w grupie drugiej. Wybraliśmy dla Państwa mecz Beniaminka Unii Swarzędz z Chemikiem Police.
Bez goli na inaugurację trzecioligowych rozgrywek w Swarzędzu. Unia remisuje z ekipą Chemika Police 0-0. Kapitan drużyny gospodarzy Mateusz Siergiel. Chyba niedosyt odczuwacie po tym bezbramkowym spotkaniu.
Tak, dokładnie. Jesteśmy niezadowoleni, ponieważ mieliśmy bardzo, bardzo dużo sytuacji stuprocentowych i niestety żadnej nie wykorzystaliśmy. Nie wykorzystaliśmy rzutu karnego i 0-0 to dla nas tak jakby porażka.
Tak to właśnie wyglądało. Dwie bramki nieuznane przez arbitra, niewykorzystany rzut karny. Lepszych okazji być raczej nie mogło.
Takie mecze po prostu musimy wygrywać, szczególnie u siebie. Ten remis traktujemy jako porażkę i musimy być wyciągnąć wioski na następną kolejkę.
Początek nowego sezonu, stawiacie sobie cele, czy czekacie spokojnie, jak to wszystko się wyjaśni, jak zobaczycie, jak inni grają i wy także?
Przede wszystkim to się utrzymać i awansować do pierwszej ósemki po pierwszej rundzie. To jest taki główny cel na tą rundę.
Ten sezon w związku z koronawirusem taki trochę też dziwny, biorąc pod uwagę również liczbę drużyn, które występują na trzecioligowych boiskach, sporo spotkań przed wami.
To będzie naprawdę ciężki sezon, nawet ta pierwsza kolejka dzisiaj pokazała, że tutaj każdy zespół walczy do końca i naprawdę szykuje się bardzo, bardzo ciężka runda.
Dla wielu niespodziewany gość na meczu trzecioligowej Unii Swarzędz, Tymoteusz Puchacz, piłkarz poznańskiego Lecha.
Przyjechał na mecz, bo mój tutaj przyjaciel gra, Michał Przybyła, wszedł do przodu, gdzieś tam zrobił zamieszanie, szkoda, że nie zdobył gdzieś gola. Przyjechałem zobaczyć, jak sobie radzi po kontuzji, miał zerwane więzadła i może będę tu częściej właśnie dlatego, że Michał gra i będę sobie podpatrywał.
Z punktu widzenia ekstraklasowca, jaki poziom trzecioligowych zmagań tu na inaugurację?
Myślę, że w porządku, szczególnie Unia dzisiaj, myślę, że fajnie zagrała, mieli dużo sytuacji. Szkoda, że gdzieś tam nie wygrali, bo dobrze grali, tu jest też dużo chłopaków z przeszłością w Lechu, jest też paru, z którymi grałem kiedyś w rezerwach, w trzeciej lidze, więc dobry poziom i fajnie się to oglądało.
Trener gospodarzy Patryk Kniat już po minie, gdy schodził z boiska, można było odczytać, że spory niedosyt po tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniu i tylko jednym punkcie.
No tak, nie strzelasz karnego meczu u siebie w drugiej połowie. Ciężko taki mecz wygrać, do tego parę sytuacji stuprocentowych, naprawdę niecelne uderzenia w dogodnych sytuacjach. Wystarczyło czasami trafić w ten prostokąt biały i wynik byłby inny. Właściwie zespół gości nie miał żadnej sytuacji przez 90 minut, ale to jest piłka i liczy się to, co w sieci. My dzisiaj nie strzelamy, remisujemy, szanujemy ten punkt oczywiście, bo jesteśmy Beniaminkiem, ale bardzo chcieliśmy się wygrać, zagraliśmy dobre spotkanie, uważam, przez pełne 90 minut absolutnie dominowaliśmy na boisku i żal tych niewykorzystanych sytuacji.
Zerknąłem na skład, chyba żadnych wielkich kadrowych rewolucji w porównaniu z poprzednim sezonem nie ma.
Jest Michał Przybyła z dużym doświadczeniem, nawet na poziomie ekstraklasy, to jest ofensywny zawodnik, Marek Nyćkowiak na dziesiątce jako młodzieżowiec, Mateusz Maluśki, młodzieżowiec, Kasper Fornalkiewicz, rocznik 2003, dzisiaj zagrał całe spotkanie z pełne 90 minut na lewej obronie, zagrał bardzo dobrze. Także tutaj, jeżeli chodzi o tych młodzieżowców, to troszkę uzupełniliśmy skład z tego względu, że no, przepisy w trzeciej lidze mówią o dwóch młodzieżowcach na placu, a tak to rzeczywiście jakichś tam wielkich rewolucji nie robiliśmy. My chcemy zagrać nawet o tą ósemkę, która daje pewne utrzymanie, bo liga ma 22 zespoły i tak naprawdę 14 miejsce jest bezpieczne, czyli chcąc grać o utrzymanie, to musisz mierzyć gdzieś tam wyżej i taki jest cel sportowy, aczkolwiek patrzymy na każdą kolejkę, nie będziemy tutaj jakichś planów dalekosiężnych robić, tylko chcemy w każdym meczu zagrać dobre spotkanie, tak jak dzisiaj, natomiast musimy być skuteczniejsi.
0-0 w meczu Unii Swarzędz z Chemikiem Police, bezbramkowy remis także w spotkaniu GKS-u Przodkowo z Bałtykiem Koszalin. W pozostałych spotkaniach tej pierwszej kolejki trzeciej ligi Gwardia Koszalin przegrała z Radunią Stężyca 0-1, Świt Skolwin wygrał z Górnikiem Konin 3-1, KP Starogard Gdański przegrał u siebie z Jarotą Jarocin aż 2-6, Kotwica Kołobrzeg wygrała z Mieszkiem Gniezno 2-0, Nielba Wągrowiec Wysoko przegrała na własnym boisku z rezerwami Pogoni Szczecin 1-5, Flota Świnoujście pokonała Unię Janikowo 3-1, Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Sokołem Kleczew 2-1, a Pomorzanin Toruń przegrał z Bałtykiem Gdynia 0-2.
Podczas tego weekendu wystartowała także czwarta liga. Pierwszym liderem ekipa Olimpii Koło, która na wyjeździe Wysoko 5-0 wygrała z debiutującymi na tym szczeblu rezerwami Warty Poznań. Ponadto Iskra Szydłowo zremisowała z Polonią Kępno 0-0, TPS Winogrady uległ Kotwicy Kórnik 2-4, Obra Kościan przegrała z Odolanowią 1-2, LKS Gołuchów zremisował z Wartą Międzychód 0-0, Centra Ostrów Wielkopolski pokonała GKS Dopiewo 2-0, Ostrowia zwyciężyła Lubuszania Trzcianka 3-0, rezerwy KKS-u Kalisz wygrały z Tarnowią Tarnowo Podgórne 3-1, Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Wilki Wilczyn 2-0, Wiktoria Ostrzeszów uległa Krobiance Krobia 1-2, a Wiktoria Września pokonała Polonia Leszno 5-3.
Jesteśmy już w piątej lidze, Grupa Wielkopolska pierwsza. W pierwszej kolejce Lechia Kostrzyn zremisowała z Błękitnymi Wronki 1-1, Wełna Skoki przegrała z Notecią Czarnków 1-2, Sparta Szamotuły uległa Czarnym Czerniejewo 1-2, Sparta Oborniki wygrała z GLKS-em Wysoka 3-1, Polonia Chodzież bezbramkowo zremisowała z Płomieniem Połajewo, Pogoń Łobrzynica wygrała z Lechitą Kłecko 4-1, Huragan Pobiedziska pokonał Leśnika Margonin 1-0, Orkan Śmiłowo przegrał z Zamkiem Gołańcz 2-4, a mecz Konkordii Murowana Goślina ze Spartą Złotów odbędzie się dopiero 25 sierpnia.
Teraz druga grupa piątej ligi. Najwięcej bramek na boisku w Stęszewie, gdzie Lipno rozgromiło ekipę Pogoni Śmigiel aż 7-0. Ponadto Grom Plewiska wygrał z Wiarą Lecha Poznań 1-0, Stella Luboń pokonała APRej Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 2-0, Sokół Pniewy także 2-0 zwyciężył drużynę Gromu Wolsztyn. Przemysław Poznań wygrał z Kanią Gostyń 1-0, Płomień Przyprostynia pokonał Patrię Buk 4-1, Promień Krzywin zwyciężył ekipę Orkana Chorzemin 1-0 i także
także jednobramkowe zwycięstwo gospodarzy w starciu PKS Uracoc z Piastem Poniec. Mecz Rawi-Rawi czy z Koroną Piaski odbędzie się 19 sierpnia.
Jeszcze trzecia grupa piątej ligi. Zjednoczeni Rychwał przegrali z Astrą Krotoszyn 1-3, ze FK Kobyla Góra pokonała GKS Rychtal 3-1, Witkowia Witkowo zremisowała z GKS-em Sąpolno 1-1, Wiktoria Skarszew pokonała KS Opatówek 2-1, Piast Kobylin wygrał z MKS-em Dąbie 3-0, SKP Słupca wygrał z Orłem Mroczyń 3-2, Raszkowianka Raszków zwyciężyła Piasta Czekanów 3-1, Apolonus Kazimierz Biskupi pokonał Stal Pleszew 3-0. Spotkanie Tulisi i Tuliszków z Lwem Pogorzela się nie odbyło, bowiem goście nie dojechali na ten mecz.
Tyle w pierwszym po przerwie magazynie Wielkopolskie Gole, który będzie pojawiał się oczywiście co tydzień z kompletem wyników z niższych klas rozgrywkowych. Jeszcze przy piłce pozostaniemy, choć za 3,5 minuty na naszej antenie o futsalu.
Minut godzina 20, teraz o piłce nożnej pod dachem. W tym tygodniu bowiem przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli m.in. piłkarze ekstraklasowego zespołu Futsal Leszno. Jeszcze kilka miesięcy temu był to, przypomnijmy, beniaminek tych rozgrywek. Klub przed nowym sezonem dokonał w zespole kilku personalnych roszad, o których za moment opowie jego prezes Paweł Mrozkowiak. Jednak na początku rozmowy z Jackiem Marciniakiem jeszcze nawiązuje do ostatniego sezonu.
Szczęśliwy był fakt pod takim kątem, że utrzymaliśmy się. Podkreślamy, że mimo wszystko ten sezon był przerwany, to jednak my w momencie, kiedy sezon był przerwany, znajdowaliśmy się na spokojnym miejscu, jeśli chodzi o utrzymanie. Oczywiście czekała nas walka o to utrzymanie ciężka, bo ta różnica była niewielka, ale podkreślamy to, że rzeczywiście na ten moment przerwania rozgrywek byliśmy nad kreską i mogliśmy ze spokojem oczekiwać na decyzję już związku w sprawie ewentualnych spadków i awansów.
Rozpoczęliście już przygotowania do nowego sezonu.
Tak, no to był ciężki taki okres, bo trzeba było oczywiście się zastanowić, w którą stronę idziemy. Czady jest ciężkie, bo oczywiście ta sytuacja epidemiologiczna poprawiała się, teraz jest też cały czas taka niepewna, także też się zastanawialiśmy, w którym kierunku iść, ale stwierdziliśmy, że zamiast kroku do tyłu robimy dwa kroki do przodu.
Wiele klubów boryka się z finansami w czasie pandemii, bo trudno znaleźć sponsorów. Wy też to odczuwacie?
Odczuwamy to oczywiście, natomiast szukamy różnych zewnętrznych źródeł jak gdyby finansowania. Muszę powiedzieć, że jestem podbudowany rozmowami ze sponsorami, bo wiemy, że ta sytuacja na rynku jest różna, natomiast muszę powiedzieć, że tutaj większość sponsorów zostaje z nami, to nas bardzo docieszy. To jest na pewno podstawowy argument ku temu, że działamy dalej. Też liczymy na miasto Leszno, bo niedługo konkurs będzie rozstrzygnięty, jeśli chodzi o dotacje. No i tak jak wspomniałem, szukamy różnych możliwości źródeł finansowania zewnętrznego. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, grantach. Mamy też także dwa swoje takie programy, bo jeden program to jest zakup karnetów na ten sezon dla kibiców, karnetów cegiełek. To ma być wejście na wszystkie nasze mecze, oczywiście, ale też pomoc dla klubu. No i druga rzecz, bardzo ważny program, który stworzyliśmy, to jest player sponsor, więc każdy zawodnik ma dwa miejsca na koszulce, które możemy zagospodarować dla sponsora zawodnika. No i to jest kolejny taki projekt, którym chcemy ten budżet ratować.
Panie prezesie, pytanie najważniejsze. Jak bardzo zmieni się skład?
Skład się specjalnie nie zmienia. Znaczy myślę, że dokonaliśmy korek w składzie, tak bym to określił, ale myślę, że korek na korzyść. Przeanalizowaliśmy naszą grę w poprzednim sezonie, no i chcemy wyciągnąć wnioski. Odeszło czterech zawodników. Ten skład troszkę będzie odchudzony, bo odeszło czterech zawodników. Trzech nowych doszło, natomiast no, wydaje mi się, że ta trójka zawodników według naszej dzisiaj najlepszej wiedzy na ten moment to są wzmocnienia. Szczególnie tutaj myślę o Witaliu Lisniczęce i Mateuszu Lisowskim, bo Noel Szarier to jest zawodnik, którego mam nadzieję po cichu będzie mieć w przyszłości. Natomiast
Szwajcar.
Szwajcar, dokładnie tak, 21-letni. Obserwowaliśmy go już wcześniej. Mamy nadzieję, że to będzie nasz podstawowy bramkarz w kolejnych sezonach. Natomiast Witalij Lisniczenko i Mateusz Lisowski na dzisiaj, uważam, że to są spore wzmocnienia.
Nowa twarz w klubie z Leszna, Mateusz Lisowski.
Jakoś półtora miesiąca temu odezwali się do mnie tutaj włodarze z Leszna. Zaproponowali mi, byli konkretni, zaoferowali fajny rozwój w klubie. No i gdzieś tam po rozmowie z kilkoma osobami zdecydowałem się na przenosiny do Leszna.
Jaki argument przekonał pan?
Na pewno gdzieś chęć rozwoju pod okiem trenera Tomka, no i wizja klubu, który gdzieś fajnie działa, pełne trybuny, fajna drużyna, dobry właśnie, tak jak wspomniałem, dobry trener i dalsza chęć rozwoju w kierunku futsalu. Myślę, że z tym potencjałem, który ma ta drużyna, na pewno jest to walka o górną połowę tabeli.
Wierzy pan w to mocno, podejrzewam.
Oczywiście, no inaczej na pewno nie wybierałbym takiego kierunku i pozostał w domu.
Nas pozostał cały ten trzon naszego składu poprzedniego sezonu, a więc łącznie z kadrowiczami Sebastianem Wojciechowskim czy Piotrem Pietuszko zostaje z nami. Więc myślę, że relatywnie jesteśmy mocniejsi.
Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 20. Jeszcze przed końcem naszej audycji pomówimy o gnieźnieńskiej piłce ręcznej, bowiem w czasach, kiedy widmo kryzysu zajrzało w oczy większości klubów, MKS Urbis Gniezno zdecydował się na utworzenie drużyny drugoligowych rezerw. Skąd taka decyzja, tłumaczy prezes Arkadiusz Koronka.
Za tą decyzją stoją jakby takie dwa tematy. Na początku zeszłego sezonu zaczęliśmy mocno myśleć o powołaniu klasy sportowej w szkole średniej. Udało się to zrobić, a co za tym idzie, chcemy zwiększyć ilość meczów dla tych dziewczyn, dla juniorek, dla dziewczyn, które nie będą łapały się w pierwszym składzie, bo wiadomo, że najgorszy nawet mecz jest lepszy od najlepszego treningu. No i dlatego udało się dopiąć te dwa tematy. No jesteśmy zadowoleni.
Muszę o to zapytać, jak macie to przekalkulowane finansowo, no bo w czasach, kiedy tak naprawdę lwia część klubów sportowych w całym regionie, ale pewnie także i w całym kraju w obliczu kryzysu finansowego raczej myśli o tym, żeby zaoszczędzić jak tylko się da, wy postanowicie jakby wyjść naprzeciw. Zapytam wprost, prezesie, stać was na to?
Tak, stać, to mamy to dosyć dobrze skalkulowane. Nie ukrywam, że troszeczkę nam pomogła ta reforma rozgrywek, gdzie pierwsza liga jest teraz podzielona na 3 zespoły. Jesteśmy w tej grupie niejako północnej, czyli te wjazdy są dużo, dużo bliższe, jeżeli w tamtym sezonie. W tej chwili jest bodajże 6 czy 7 zespołów w drugiej lidze, także zmieścimy się w budżecie, na pewno.
Jak na was odbija się ten kryzys finansowy, ta pandemia? No bo z tego, co widać, słychać, jakby wsparcie sponsorów w dalszym ciągu macie także wsparcie samorządu, więc wydaje się, że no może wyjdziecie z tego suchą stopą.
Tak, tutaj z tego miejsca bardzo chcę podziękować panu prezydentowi Miasta Gniezno, Tomaszowi Budaszowi, cały czas nas wspiera, tak jak kiedyś powiedziałem, nie tylko finansowo, ale również doradza dobrym słowem. Nasi sponsorzy też deklarują dalszą pomoc, pojawiają się nowi. Nie mamy jeszcze, jesteśmy w trakcie opracowywania oferty, bo tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy grali przy pustych trybunach, czy 1/4, 1/2. Także to wszystko się tworzy i o ten temat jestem naprawdę spokojny.
Pan już o tym wspomniał, jeśli chodzi o reformę ligową. 3 grupy od nowego sezonu w pierwszej lidze kobiet. Jak pan do tego podchodzi? Jaka jest w ogóle pana opinia na ten temat?
Jeżeli chodzi o ten rok, nazwijmy to ten rok pandemii, to jest to bardzo dobra decyzja. W tym wszystkim chodzi o to, żeby jak najwięcej klubów przetrwało i żeby te finanse tych klubów nie były tak mocno wyczerpane. Natomiast docelowo nie ukrywam, że dobrze byłoby wrócić do tych 2 grup, czy nawet do 1 grupy, jak to ma być tutaj w lidze męskiej, być może zawodowej, tak żeby podnieść poziom rozgrywek.
No właśnie, kiedy zaczynacie nowy sezon?
Zaczynamy 26 września wyjazdem do Tczewa, potem drugą kolejkę mamy pauzę i pierwszy mecz w Gnieźnie jest dopiero 17 października. Nie ukrywam, że mimo wszystko jestem zadowolony, że to tak się wszystko potoczyło, bo mamy nadzieję, że gdzieś ta druga fala pandemii nas ominie i załapiemy się na jakieś takie fajne odmrożenia.
A kiedy rozpoczynacie przygotowania?
Przygotowania dziewczyny już zaczęły od poniedziałku w tym tygodniu. 3 tygodnie mają biegania i potem wchodzimy na halę. Następnie 2 tygodnie jest codziennie dziewczyny mają obóz na miejscu. W tym roku rezygnujemy z wyjazdu na obóz przygotowawczy z wiadomych względów. Być może 2 weekendy będą takie testy, test mecze, towarzyskie turnieje z drużynami z wyższej półki.
Jak wielkich zmian kadrowych należy się spodziewać i czy w ogóle jakichkolwiek należy się spodziewać?
Zatrzymaliśmy 3 drużyny. Jeżeli będą zmiany, jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów, to będą takie małe, delikatne korekty. Myślę, że w tym sezonie mijającym zajęliśmy 4. miejsce, byliśmy blisko 3. miejsca, mimo zmiany tej grupy, która jest mimo wszystko bardzo silna. No, chcielibyśmy poprawić ten wynik o 1 oczko.
Czy tak będzie? Przekonamy się w nadchodzącym sezonie. Za 5 minut godzina 20. Dobiega końca audycja w sportowym rytmie. Rzut oka jeszcze na najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Na torze Silverstone kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla, a 3. był reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Jadący BMW M4 Robert Kubica zajął z kolei 14. miejsce w dzisiejszym wyścigu serii DTM na belgijskim torze Spa. Zwyciężył broniący tytułu Niemiec René Rast, kierujący Audi RS5. Za nami już pierwsze z dzisiejszych spotkań żużlowej Ekstraligi 8. kolejki. W Grudziądzu GKM zremisował z Włókniarzem Częstochowa 45-45. Trwa spotkanie Motoru Lublin z Betardem Spartą Wrocław. Nie doszło natomiast dzisiaj w Poznaniu do drugoligowego meczu ekipy Spechaus PSZ Poznań z niemieckimi Wilkami z Wittstock, bowiem wśród rywali zabrakło zawodników z ważnych pewnymi dokumentami, które nie dotarły ostatecznie do Poznania, dlatego poznaniacy otrzymają walkovera za ten mecz.
Jutro pierwsze serwisy sportowe, 5 minut po 6 i 5 minut po 7. W czwartek o 17.15 kolejne wydanie magazynu Kolejosz, w którym m.in. o rozpoczynającym się jutro okresie przygotowawczym piłkarzy Lecha przed startem nowego sezonu. Także w czwartek o 18.30 kolejne wydanie audycji Debata Sportowego Lata.
A my dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzone prawie 2 godziny. Program realizował Rafał Polacki, Klasyka Muzyczna i Alina Kurczewska. Już za moment po godzinie 20 na antenie Radia Poznań. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard.